znaki i postawy w liturgii. Skoro, jak mówiłem ostatnio, liturgia chrześcijańska jest hierarchicznie uporządkowaną celebracją zbawczego misterium Chrystusa, a więc Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, jakiego dokonuje On w swoim Kościele i ze swoim Kościołem, to istotną rolę w niej odgrywają sakramentalne znaki oraz symbole. Bez nich liturgia, jako uświęcające działanie Boga, byłaby całkowicie niedostępna dla człowieka, który jako istota cielesno-duchowa potrzebuje znaków uchwytnych zmysłowo. Użyte słowo łacińskie sacramentum oznacza widzialny znak niewidzialnej, bo nadprzyrodzonej rzeczywistości Boga. Pełni on wieloraką funkcję. Zwłaszcza dwie z nich zasługują na uwagę. Pierwsza funkcja, wspomnieniowa, polega na przywoływaniu na pamięć historycznych wydarzeń. W ten sposób doczesna historia wpisuje się w historię zbawienia. Inaczej mówiąc, dzięki liturgii historia zbawienia aktualizuje się w historii konkretnego człowieka. Druga funkcja znaku sakramentalnego, nazywana demonstratywną, polega na urzeczywistnianiu i aktualizacji przywoływanego z historycznej pamięci wydarzenia zbawczego. Zatem to, co wydarzyło się dawno temu w Palestynie, tu i teraz odżywa na nowo, staje się udziałem wspólnoty liturgicznej i przynosi te same owoce duchowe, co ongiś bezpośrednio uczestnikom tamtych wydarzeń. Nasuwa się pytanie, czy słaby i grzeszny człowiek może za pomocą znaków współtworzyć z Bogiem zbawczą liturgię? Odpowiedź jest jednoznacznie afirmatywna. Daje ją m.in. kardynał Józef Ratzinger w jednym ze swoich dzieł na temat liturgii, pisząc: tak, może to czynić, dlatego że sam Bóg stał się człowiekiem, stał się ciałem i poprzez pośrednictwo swego ciała tutaj ciągle na nowo przychodzi do nas, żyjących w ciele. Trzy spośród siedmiu znaków sakramentalnych, to jest pokuta, kapłaństwo i małżeństwo, odnoszą się bezpośrednio do człowieka w trzech zasadniczych momentach jego życia i dlatego nie potrzebują innej materii, jak tylko jego cielesności, odpowiednio do sytuacji, do której odnosi się każdy z tych sakramentów. W pozostałych czterech przypadkach potrzebna jest materia sakramentu jako nośnika Bożego oddziaływania na człowieka. W przypadku chrztu jest to woda, a w przypadku bierzmowania i namaszczenia chorych olej, zaś w Eucharystii niekwaszony chleb. Woda, olej i chleb są symbolami, a więc nie sprawiają łaski Bożej same ze siebie, lecz są jedynie nośnikami i kanałami, poprzez które dociera do człowieka Boże działanie. Liturgiczne znaki, zwłaszcza sakramenty, mają to do siebie, że są jakby mostem pomiędzy wiecznością i niezmiennością Boga, dla którego wszystko trwa, a uwikłanym w czas i przestrzeń człowiekiem, dla którego wszystko przemija. W tym sensie znaki liturgiczne zanurzają nas w wieczności i są antycypacją nieba. Ich zbawcze działanie uzależnione jest od wiary. Papież Franciszek w encyklice Lumen Fidei porównał wiarę do światła. Znaki liturgiczne stają się czytelne i zrozumiałe dzięki światłu wiary. Dla kogoś, kto jest niewierzący lub nie ma przynajmniej elementarnej znajomości prawd wiary chrześcijańskiej, wszystko, co dzieje się w liturgii, będzie jedynie zbiorem magicznych, czasem groteskowych czynności. Tymczasem człowiek żywej wiary widzi w nich działającego Chrystusa i czuje się zaproszony, wręcz pociągnięty wewnętrzną siłą do współudziału w zbawianiu siebie i świata przez sprawowanie liturgii. Dla człowieka żywej wiary Eucharystia nie jest zwykłym opłatkiem, lecz samym Chrystusem, który stając się pokarmem, pragnie wniknąć i przeniknąć sobą człowieka. O ile dla niewierzącego namaszczenie chorych jest nieużytecznym i dziwnym oliwieniem umierającego, to dla człowieka wierzącego jest to udzielanie mocy duchowych, a nierzadko także fizycznych, do tego, aby cierpienie lub starość zbliżająca się do progu śmierci stały się udziałem w zbawczej męce i śmierci Chrystusa. By więc żyć liturgią i pielęgnować w sobie duchowość liturgiczną, potrzeba zmysłu wiary. Odpowiedzią człowieka na Bożą inicjatywę zbawczą i przejawem czynnego włączania się w liturgię są określone gesty i czynności, które mają również głębokie znaczenie symboliczne. Czerpiąc z myśli kardynała Ratzingera, omówimy pokrótce tylko kilka z nich. Najpierw trzeba zwrócić uwagę na przeżegnanie się, które z zasady rozpoczyna i kończy każdą liturgię. Jak pisze przyszły papież, żegnanie się znakiem krzyża jest widzialnym i publicznym tak mówionym temu, który za nas cierpiał. Czyniąc na sobie znak krzyża, uciekamy się pod opiekę krzyża. Stawiamy go przed sobą jak tarczę. Dla dopełnienia tych słów warto przytoczyć poruszające świadectwo kardynała z czasów jego dzieciństwa. Nigdy nie zapomnę, pisze, z jaką pobożnością i wewnętrznym przejęciem ojciec i matka, kiedy wychodziliśmy gdzieś, zwłaszcza na dłuższy czas, wodą święconą kładli na nas znak krzyża, na czole, ustach i piersi. Błogosławieństwo to było dla nas swoistym glejtem, który nas chronił, idącą z nami gwarancją modlitwy rodziców i pewnością, że modlitwę tę podtrzymuje błogosławieństwo Odkupiciela. Błogosławieństwo to było również kierowanym do nas postulatem niewychodzenia z jego sfery. Udzielanie błogosławieństwa jest gestem kapłańskim, dlatego w tym znaku krzyża wyczuwaliśmy kapłaństwo rodziców oraz jego szczególną godność i moc, wspomina papież Benedykt XVI. Inną ważną w liturgii postawą jest klęczenie, które jako postawa religijna nie występuje poza chrześcijaństwem. Choć w starożytności znane było jako postawa zależności niewolnika od swego pana, to jest ono wyrazem kultury chrześcijańskiej. Tylko w Nowym Testamencie słowo klęczeć w różnych formach występuje 59 razy. Klęczenie jest tam wyrazem pokornej adoracji i najwyższej czci wobec Bożego majestatu. Cytowany kardynał Ratzinger z ubolewaniem zauważa, że przyklękanie czy też klęczenie stało się obce naszej współczesnej kulturze tak bardzo, jak bardzo kultura ta oddaliła się od wiary i nie zna tego, przed kim przyklękanie jest uzasadnione, a nawet wewnętrznie konieczne. Kto uczy się wiary, ten uczy się także przyklękania. Wiara czy liturgia, która by już nie znała przyklękania, byłaby chora w swej istocie. Czytamy w jednym z pism kardynała Ratzingera. Konieczność powrotu do klęczenia i przyklękania, tam gdzie w liturgii jest to nakazane, nie oznacza rzecz jasna wyeliminowania postawy stojącej, o ile, tak jak każda postawa, jest ona wyrazem wewnętrznego nastawienia. W czasach Jezusa stanie było zwyczajną postawą modlitewną Żydów. Chrześcijanie stosowali ją przede wszystkim w okresie paschalnym dla podkreślenia wolności, jaką przynosi człowiekowi zmartwychwstały Chrystus. Jest ona bowiem oznaką zwycięstwa, wolności, ale zarazem gotowości i dyspozycyjności, jak również szacunku. Z tej racji wszyscy podczas mszy świętej stoją na słowa Ewangelii. Nie bez znaczenia w liturgii jest postawa siedząca, która ma służyć skupieniu, szczególnie podczas liturgii słowa. Ciało ma być odprężone, by mogło pomagać w słuchaniu i rozumieniu. Wobec tego sprzeczne z duchem liturgii są zachowania tych wiernych, którzy przez całą mszę świętą stoją pod chórem Kościoła, nawet podczas liturgii słowa, mimo iż z przodu jest wiele wolnych miejsc. Siedzenie jest wyrazem przyjmowania Słowa Bożego, medytowania, wpatrywania się w dokonujące się misterium zbawienia. Z mocą należy podkreślić, że w liturgii chrześcijańskiej nie ma żadnego teologicznego uzasadnienia dla tańca, mimo iż często Biblia zachęca, by tańczyć. Nie można jednak mylić porządków. Tu mówimy o liturgii chrześcijańskiej i obowiązujących w niej postawach, podczas gdy Pismo Święte przedstawia życie duchowe Izraelitów na co dzień. Jeżeli zachęca do tańca, to jednak nie chodzi o taniec w liturgii. Trzeba podkreślić, że w Starym Testamencie taniec jako wyraz pobożności również nie był wykonywany w świątyni jerozolimskiej w bezpośredniej bliskości Świętego Świętych, które można uważać za zapowiedź naszego tabernakulum. Zatem wszelkie tego rodzaju praktyki w liturgii są nadużyciem. Na koniec wypada powiedzieć o milczeniu, które w liturgii nie jest zwykłą ciszą, czyli brakiem słowa. Jest to szczególnie cenna, choć niestety bardzo niedoceniana forma modlitwy, wewnętrznego dialogu, wprost kontemplacji Boga obecnego pośród swego ludu. Szczególnie zalecane jest pobożne milczenie po przeistoczeniu, które ma być adoracją Chrystusa przychodzącego na ołtarz. Wobec tego za niestosowne zachowanie należy uznać nierzadki zwyczaj trąbienia lub grania przez orkiestrę różnego rodzaju hejnałów na podniesienie. Drugim momentem liturgii, w którym odpowiednie przepisy domagają się choćby chwili modlitewnego milczenia, jest dziękczynienie po Komunii Świętej. Chodzi o to, aby każdy, kto przyjął Eucharystię, mógł bardzo osobiście przeżyć zjednoczenie z Chrystusem. Słusznie bowiem pisze kardynał Ratzinger, także milczenie, właśnie milczenie, może tworzyć wspólnotę przed Bogiem.